Dziś odcinek grzeszny. Będzie o grzechu, jak se z tym radzić.
Jest dymu dużo więcej.
Grzech. To jest ważna sprawa i fundament każdego systemu religijnego, religii, sekty, a może i nawet grup typu Amway albo jakichś różnych dystrybutorów multi-level marketingu i czegoś tego typu. No, ale przede wszystkim grzech to jest sprawa fundamentalna dla człowieka. No i dobra, co to jest ten grzech? Tak, na dzień dobry, jakby ktoś nie wiedział, to jest taka ogólna nazwa na wszystko, co robisz złego i na tendencję człowieka, żeby być fiutem. Mówmy sobie szczerze i prawdziwie, żeby robić złe rzeczy, których robić w sumie nie chcesz i wolałbyś ich nie robić, ale robisz z różnych powodów, ale one wszystkie sprowadzają się do tego, że jesteś za słaby, żeby dać radę nie kraść, nie kłamać, nie podrywać żony kolegi swego, nawet kogoś nie zabijać, kiedy masz fajną okazję zarobić na tym albo coś tego typu. No. I grzech jest dlatego najbardziej fundamentalny z dwóch powodów. Jest fundamentem, mówię, wszystkich kościołów, systemów religijnych, sekt, katolików, protestantów, każdego kościoła, z dwóch powodów. Pierwszy to jest powód prawdziwy, bo to jest naprawdę problem i to taki bardzo porządny u ludzi, problem moralny, który w sumie sprowadza się do tego właśnie, jak już mówiłem, że nie chcesz tego robić, krzywdzi to ludzi, niedobrze się z tym czujesz, a robisz. I co z tym właśnie zrobić? A drugi powód, dlaczego to jest fundament, to jest dlatego, bo to pomaga doskonale kontrolować ludzi i po prostu się opłaca. Opłaca się robić z grzechu absolutny fundament całego życia grupowego w jakiejś grupie kontrolowanej, dlatego, bo na tym temacie można jechać całe stulecia, jak pokazała historia Kościoła katolickiego. Kontrola nad ludźmi, panowanie faktyczne nad ich umysłami, pieniędzmi, posłuszeństwem i w ogóle, to wszystko się zasadza na temacie grzechu. Dlatego, że najpierw trzeba ludzi przekonywać cały czas, przypominać, że jest grzech i że ty masz z nim problem i że jesteś zły i że ciągle to robisz, że będziesz to robił. Przy czym to nieważne, czy to jest prawda, czy nie. Znaczy ważne, ale nie dlatego, kto ma polityczny cel w tym, czyli kontrolę. Więc przecież to jest prawda, a jak nie ma, to zawsze można coś wymyślić, na przykład masturbancję, która w żadnym sensie nie jest grzechem, ani w Biblii, ani na chłopski rozum, ani według seksuologii, ani na chłopski rozum, nie, to już mówię. Nie, no bez sensu to jest, ale jednocześnie albo się mówi wprost, że to jest grzech i ty grzeszniku, co ty sobie tam robisz pod kołderką, albo się to sugeruje, co na jedno wychodzi nawet lepiej. Jak jest takie niedopowiedzenie, to człowiek jeszcze bardziej czuje się, jaki jest zły, grzeszny, brudny i tak dalej. I po co się tak robi w tym kościele? Po co o tym grzechu tak? No, bo jak masz z czymś problem, to teraz damy ci lekarstwo. No to tak jakbyś pytał, po co, jaki interes mają firmy farmaceutyczne w tym, żeby rozdmuchiwać COVID? No po to, żeby sprzedawać szczepionki, nie? I lekarstwa. Im dłużej, tym lepiej. No, z tym, że firmy farmaceutyczne to mogą sobie pozwolić na takie masowe paniki, manie raz na jakiś czas, bo ludzie się uodpornią w końcu na poczucie winy, strach i różne rzeczy, ale kościoły mogą to robić w nieskończoność, co pokazuje historia. Jeszcze raz mówię, przede wszystkim mistrza w grzechu i obsłudze tego grzechu Kościoła katolickiego, któremu brawa za skuteczną robotę przez wieki tutaj się należą słusznie, doskonale sobie z tym radzi. Wielkie osiągnięcia, na pewno dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie manipulacji, jakby jakaś taka była, no ale nie ma, no i no jest jak jest. No i tak, mówię, że to częściowo jest dla kontroli, gadanie o tym grzechu i przypominanie, ale częściowo to prawda. Znaczy nie częściowo, jest jedno prawdziwe i drugie. My się skupmy tutaj na tym, jaki jest prawdziwy problem z grzechem i na tym temacie nie z punktu widzenia kontroli, analizy tego, kto kim rządzi, jak do tego grzech wykorzystać. Tylko o prawdziwym problemie, bo ten program to nie jest analiza Kościoła i w ogóle nie jest o Kościołach, tylko o człowieku pojedynczym. albo nawet kilku ludziach, ale zawsze traktowanych jako zbiór jednostek. Więc ty i twój grzech, czyli twoje skłonności do picia, palenia, walenia konia lub też klaczy lub jakiegoś innego organu, oszukiwania, jak ci się to opłaca, ściągania nielegalnie muzyki Martina Lechowicza z chomików, zamiast sobie słuchać grzecznie na Deezer albo kupić płytę, a i takie różne rzeczy. Nie? To wszystko tak drobne, czy grubsze, czy mniejsze, czy większe. Najbardziej dużo jest takich małych rzeczy, grzeszyków, które w kościołach znowu się rozdmuchuje, przypomnę, niestety, niepotrzebnie i straszne to jest dosyć, ale mówię, to jest w interesie jakby kościoła, żeby było, był jakiś temat, dookoła którego kręci się życie. I wybrano grzech, jakby on się sam wybiera. To znaczy ludzie purytańskie mają podejścia w tych kościołach, bo to jest jakby korzystne dla wszystkich. Mniejsza z tym, nie będziemy teraz analizy robić, ale to jest bardzo ciekawy temat. Jak kogoś to interesuje, to możemy sobie kiedyś tam pogadać. Ale po co? Ważniejszy jest problem, jak w twoim życiu, co z tym grzechem zrobić. Nie wiem, jaki masz tam problem, jaki grzech, może nie masz żadnego, może masz minimalne, ale ktoś cię przekonał, że to straszne rzeczy są, że nie wiem, że się na kogoś obrażasz, kłócisz, albo kogoś nie lubisz, że to jest taki grzech jak zabójstwo i teraz chodzisz z poczuciem winy, bo nie lubisz sąsiadki na przykład, bo jest wredną plotkarą, albo może ty jesteś wredną plotkarą i może plotkujesz ze strasznym skutkiem, a może z takim żadnym skutkiem, bo tak sobie tylko gadasz i nikomu krzywda się nie dzieje. No nie wiem, nie mam pojęcia. Każdy ma inne życie. Warto zachowywać w tym proporcje. Ale ogólnie o czym innym dzisiaj chcę mówić. W kościołach i właściwie i bez tych kościołów rozwiązanie grzechu, problemu, jak se z tym poradzić, że nam się chce robić złe rzeczy i krzywdzić ludzi, jest, narzuca się jeden sposób na pomysł. Jak sobie myślimy, co by tu zrobić, żeby na przykład nie chlać i kiedy już wychlejesz za dużo, to jesteś bardzo nieprzyjemny dla rodziny, przepijasz pieniądze, zachowujesz się żenująco, dzieci na to patrzą i się wstydzą, potem naśladują. Tragedia ogólnie. U niektórych tak było. Na przykład u mnie tak było. Mój ojciec chlał i to było ewidentnie podpada pod grzech. I to taki gruby kaliber był już, no. Potem się z jakiegoś powodu zmniejszył, ale co, żem se przeżył, to żem se przeżył. Także wiem, o czym mówię. Niestety. I dużo ludzi ten problem przeżywa. Może teraz to tak jakby jest to bardziej egzotyka. Ale w tamtych czasach, jak ja byłem mały, to był inny kraj, Polska Rzeczpospolita Ludowa i tam wszyscy chlali. To tak chlali, że dzisiaj ciężko to uwierzyć, jak to wyglądało. Po prostu przychodzi o trzeciej z roboty, bierze wódę i chleje, nie? Zaprasza kolegów i oni wszyscy chleją i to tak chleją, żeby się uchlać, tak się upodlić po prostu. No i nie wiem, to była jakaś moda czy co. Tak czy inaczej problem był porządny. W tym czasie na wschodzie od Polski, w Związku Radzieckim, tam na Ukrainie, no w ogóle wszędzie na wschodzie, ten problem był jeszcze gorszy i z tego co wiem jest cały czas. Alkoholizm w Rosji i na Ukrainie i gdzieś tam to jest taki problem społeczny numer jeden chyba właściwie do tej pory. Także gruba rzecz. No i to daję jako przykład. No ale to może być cokolwiek. Problem jest w tym, co zrobić, żeby nie pić. Albo żeby to picie nie było problemem. No właściwie podałem rozwiązanie. Od razu, kiedy myślisz sobie, co zrobić z problemem picia, to rozwiązanie oczywiste jest nie pić. Wydaje się to oczywiste, normalne i rzeczywiście pomaga. No pomaga, no bo jak nie pijesz, to nie masz problemów z alkoholem, nie? W ogóle ten temat się wziął z tego, że przeczytałem jakiś pis taki, no dosyć osobisty, nie? Na jakimś Facebooku czy innym tam, jak ktoś powiedział, że właśnie miał przeżycia z dzieciństwa, jakaś sąsiadka na klatce leżała ciągle na pruta i rodzice chlali i było obrzydliwie. No obrzydliwie było i on sobie to zapamiętał, nie pił. W związku z tym, że to było obrzydliwe. No ja to dobrze rozumiem, bo też wody nie piję i nie piłem nigdy w sumie. Chyba, że czasem ktoś mi tam sokiem czy co, ale to było raz na 10 lat i tyle. No może taki kawałeczek. Nie, po prostu nienawidzę tego dziadostwa. Śmierdzi to, niedobre i to, co powoduje w ludziach, to jest masakra. Nie, to tak mi się wydawało, że to woda robi zło, ale później, jak się zrobiłem starszy i mądrzejszy, zauważyłem, że to jest kłamstwo. że to, jak się ludzie zachowują po wódzie, to nie jest wina wody, to jest wina ludzi. To, co robi wóda, to wóda otwiera ludzi i otwiera im te bramy, a to, co w nich siedzi, pochowane w czasie życia trzeźwego, wyłazi. Więc tak naprawdę potwór był w człowieku, a nie w alkoholu, że on się wlał razem ze szklanką do ciebie, tylko że wypuścił potwora, który tam siedział. No, ale to dalej niczego nie zmienia. A może zmienia, bo nagle sugeruje inne rozwiązanie problemu picia. Pierwsze rozwiązanie, jak mówię, jest nie pić. Bo ten wpis, o którym ja mówię, kończył się myślą: ja jestem abstynentem i ja tego prowana nie rozumiem, jak można w prezencie komuś dawać piwo kraftowe. Raz byłem na spotkaniu i dali mi 3 piwa kraftowe i ja się obraziłem, proszę pana, i odmówiłem i powiedziałem, że dawanie piw kraftowych prowadzi z człowieka innego do alkoholizmu. I takie zdanie ja mam i proszę bardzo, każdy może mieć inne, ale jak ma inne, to jest debilem. No nie, tak nie powiedział, ale tak jakby to słychać w tym tonie, że to no, oczywiście ja szanuję inne zdanie, ale tylko moje jest jedyne, które jest mądre. No, nie wiem, czy to takie mądre zdanie, bo gdyby tak rzeczywiście było, że dawanie komuś w prezencie piwa, wina, jakiegoś alkoholu, napoju alkoholowego, byłoby prowokowaniem kogoś, robieniem z kogoś alkoholika, w rozumieniu zwiększanie grzechu, to Jezusa by należało zakwalifikować jako wyjątkowo perfidnego grzesznika, ponieważ jego pierwszym cudem zarejestrowanym w Biblii była zmiana wody w wino. I to nie, że to jest 3 piwa kraftowe, tylko cała beczka i wina, nie piwo tam 5%, tylko takie porządne wino, że aż przyszli potem do niego i powiedzieli: dobre wino. Najpierw myśleliśmy, że podasz lepsze, a później coraz gorsze, a ty zostawiłeś najlepsze na koniec. Dobre, mocne wino do picia. Zrobiłeś z nas alkoholików. Jezu, dziękujemy. No, coś takiego. No, nie mówili, że zrobili z nich alkoholików, bo w tamtych czasach jeszcze nie było aż takiej paranoi, jak jest dzisiaj na punkcie różnych rzeczy. No, a dzisiaj już jest. No, poza tym w czasach internetu teraz każdy może powiedzieć, co myśli, a wtedy tylko niektórzy i to zwykle taka mieszanka, ci co pisali coś publicznie czy coś, to raczej była zawsze ta grupa, powiedzmy, po selekcji już. A dzisiaj jest bez selekcji, dlatego musimy znosić to może głupotę, które jest w internecie. Ale słuchajcie, bo wydaje się, to nie jest dalej złe rozwiązanie przecież, że jak ktoś ma problemy z alkoholem, to rozwiązaniem jest być abstynentem, zrozumiem, nie pić w ogóle. Zadziała? Zadziała. No to w czym problem? No w niczym, nie wiem, to jest jedno z rozwiązań po prostu. Nie pij, jak chcesz wybrać to rozwiązanie i masz problem. Na przykład palenie śmierdzi, więc też nie pal. I na przykład nie chcesz się kłócić z żoną, to nie miej żony, nie? Albo nie umiesz kraść, no, albo nie umiesz radzić sobie z pieniędzmi, no to nie miej pieniędzmi i zostań żebrakiem, czy coś takiego. Na przykład nie umiesz dbać o zwierzątko, nie miej zwierzątka i tak dalej. No tak, tylko konsekwencja uciekania od życia albo od rzeczy, które są niebezpieczne, nie jest optymalnym rozwiązaniem. Tak delikatnie mówiąc, łamane na jest to głupota jakaś. No bo są rzeczy w tym życiu. My nie mówimy teraz o rzeczach, które są takie jednoznacznie złe. Nie? Na przykład czasem można zabić Żyda, czasem nie trzeba zabić Żyda. Nie, to nie. To nigdy nie można zabić Żyda. Nigdy nie można... Znaczy, są rzeczy, które są złe, koniec, 100%, w ogóle nie ma o czym gadać. Ale mi tu chodzi o te rzeczy, które stają się grzechem i złem ewidentnie, kiedy się ich używa źle, za dużo, nie panuje się nad tym, używa się źle, no też mówię. No, takie właśnie i takich rzeczy jest niestety cała masa. Ta masturbacja, która technicznie nie jest żadnym grzechem, nikogo nie krzywdzi i głupotą jest uważać, że to jest coś złego, bo nic złego to nie robi nikomu. Właściwie zupełnie dosłownie to jest robienie dobrze. Człowiek się czuje fantastycznie, kiedy ma orgazm, a nie czuje się źle, a potem są straszliwe skutki. Nie ma złych skutków orgazmów. Nie ślepnie się od tego, wbrew tym, co na wsiach czasami kiedyś był jakiś dziwny pogląd taki, że się oślepniesz, nie rób sobie, bo oślepniesz. Nie wiem, skąd te głupoty się biorą. Ale ludzie musieli czymś straszyć, nie? Nie wiem też, po co tak straszyć było w ogóle. Może właśnie dlatego, żeby taka czynność nie zmieniła się w coś złego, bo może się stać nałogiem. Picie herbaty i masturbacja mają w sobie to wspólnego, że są całkiem dobre i naturalne i nic złego nie przynoszą człowiekowi i są właśnie neutralne dla zdrowia czy coś, pod warunkiem, że pijesz albo walisz konia w umiarze i w skontrolowany sposób i nie panuje to nad tobą. Czy picie herbaty może być grzechem? Oczywiście, picie kawy też może być. Może być zupełnie szkodliwe w nadmiarze. No ja wiem, mój ojciec znowu pił też kawę do tego stopnia, że już pół kawy, tak po turecku w sensie, nie wiem, to było turecku, po perelowsku, czyli że nalewało się, mieliło się kawę, wsadzało się do szklanki, nie, tą zmieloną i zalewało się wodą. Mocne jak jasna cholera to jest. No, tylko normalnie tam na dnie tam, nie, że te pół centymetra. No to pół centymetra to może ktoś normalny robi, ale mój ojciec to 1/3 szklanki, a później doszedł do połowy. Jak on był w stanie to w ogóle pić, to ja nie wiem. No, bo chciał dalej zagęścić, ale dalej to już się nie da zagęścić, bo już by musiał być, jeść tą kawę, bo nie da się już, nie ma jak w ogóle. No, więc to, no da się. I czy co, to jest grzech? W sensie takim, że innych krzywdzi, no tak nie za bardzo, ale w tym, że sobie niszczy zdrowie, no to jak najbardziej, bo w końcu od tego umarł, no. W którymś momencie dosłownie, to w ogóle nie jest śmieszne, ale jest no, tak jak życie, nie, tragikomiczne. W ogóle nie jest komiczne nijak. No. Może jak się z wewnątrz jest, to może widać tam gdzieś ślady komiczne. Dobra, ale miesza z tym. Chodzi teraz o to, czy są jakieś inne wyjścia i może nawet lepsze. I jak się to ma do Biblii i Boga? Bo w Biblii problem grzechu jest problemem też fundamentalnym. Grzech pierwszy raz występuje już na samym początku, zaraz po stworzeniu i to jest właściwie główny wątek wszystkiego, co jest w Biblii. Nie można powiedzieć, że Jezus jest tym kulminacyjnym momentem całej historii biblijnej, kiedy przyniósł rozwiązanie problemu grzechu. Więc tak naprawdę to grzech jest tym fundamentalnym problemem, a Jezus jest fundamentalnym rozwiązaniem. I to, co zrobił i ta metoda, jak się z tym grzechem poradzić. Ale pierwszym rozwiązaniem, albo może którymś tam z kolejności, było wprowadzenie prawa. Powiem wam, co było. Jak tutaj widzę, jakie były kolejności. Więc pierwszy grzech Adama i Ewy zżarli, co tam nie trzeba, i to już było złe. Źle się skończyło, konsekwencje były niedobre i to był pierwszy grzech. Rozwiązaniem tego było, no nie było rozwiązania. Było to, że była kara. I konsekwencje. Koniec. Więc słuchaj, jest to pierwsze rozwiązanie, co możesz zrobić z grzechem. Zaakceptować, że robisz źle, robić źle, ponosić konsekwencje. No, no najprostsze rozwiązanie i w sumie niczego nie rozwiązuje, więc w ogóle nie jest rozwiązanie, ale jest. No, trzeba o tym powiedzieć. Później, zaraz potem był incydent Abel i Kain, dwaj bracia. Niedługo po tym stworzeniu żyli sobie bracia. Obaj sobie coś tam robili. Jeden uprawiał rolę, kwiatuszki, marchewki czy coś, a drugi zwierzęta. No i jeden składał ofiarę Bogu i drugi. I Bóg lubił Abla, a Kaina nie. Dlaczego tak było? Może złe ofiary jeden składał? No może, a może były jakieś tam inne podejście. Nieważne to jest. Ważne było, że jeden drugiemu zazdrościł. I tu jest początek wszystkiego, bo kiedy się zaczęło być widać, że Kain zazdrości temu swojemu bratu i zaczyna być, no, myśleć, co by tu z tym zrobić fantem, to Bóg się odezwał i powiedział, co ty jesteś taki zmarszczony? Gdybyś robił dobrze, to byś był happy, a nie jesteś happy. I teraz ważne, co powiedział dalej. Uważaj, bo czyha grzech. Nie? Już tutaj koło ciebie ciemna strona mocy czeka. Zło, które cię namawia, żebyś był zły, zrobił coś wrednego. I ono cię kusi, ale ty masz nad tym panować. I to jest drugie rozwiązanie. I to właśnie pierwsze rozwiązanie, jakaś rada na ten temat, co Bóg powiedział, co radzi zrobić, kiedy ci się chce chlać, kłamać, zdradzać żonę, pić za dużo kawy, obmawiać ludzi i różne takie rzeczy. Albo pisać komentarze w internecie wredne, którymi częstują przenajświętsi ludzie. Ostatnio mi ktoś napisał znowu taki, jakby na temat. No. Więc co masz robić? Panować nad tym. Nauczyć się panować. No, jak panować nad grzechem? Co to znaczy? Znaczy pić, ale się nie upijać. I to jest inne rozwiązanie, nieoczywiste może, ale to jest to pierwsze rozwiązanie. Bóg nie doradził człowiekowi, ty masz przed grzechem uciekać. Abstynencja to nie jest panowanie nad wodą, to jest uciekanie od wody. Więc jakie to jest panowanie, jak ty uciekasz? Widzisz wroga i uciekasz. Uciekać będziesz do końca życia. To jest ta rada. Nie jest optymalna i nie jest to pierwsza rada, którą Biblia daje. Pierwsza rada to jest panować. Ale Kain nie za bardzo słuchał, nie zapanował, zabił brata. To było pierwsze morderstwo zarejestrowane w Biblii. Poniósł karę i tak dalej i okazało się, że metoda, może i dobra rada, udzielił w końcu Bóg i słuszna, tylko że nie do zrobienia z jakiegoś powodu, przynajmniej nie w przypadku Kaina, trudno. Następnym rozwiązaniem problemu grzechu było prawo, przepisy. I to już było dużo, dużo później i to jest to, co dzisiaj mamy, system religijny. Czyli przykazania, przepisy, zakaz, tego wolno, tego nie wolno. I to jest to, co ludzie myślą. I to jest z wszystkich pytań, jakie mi ludzie zadają, czy w programie Izba Wytrzeźwień w środy na żywo, jak gadam, czy mailem piszą, czy przez czata na stronie odwyk.com, czy jak tam jeszcze w ogóle by mnie pytali, to większość pytań, powiedziałbym, że prawie wszystkie, dotyczą zawsze pytania, jak mam, czy coś jest grzechem? I z domyślną odpowiedzią ich samych, jak przed tym uciekać. Znaczy, się na przykład więc pytają, czy, nie wiem, czy mogę z moją dziewczyną w takiej i takiej sytuacji przed ślubem spać, czy nie. I jedyna, właśnie, no mówię, to jest główne pytanie i to pytanie zakłada już od razu, że do wyboru jest tylko spać albo uciekać, nie? Że zrobić coś złego albo uciekać przed robieniem czegoś złego, nie ma nic innego. Że jak to inaczej powiedzieć, ludzie chcą, żebym im powiedział, jakie są przepisy. No. I myślenie przepisowe jest tak dominujące w kontekście Boga, moralności, etyki, że właściwie nie ma sensu próbować ludziom podawać inne rozwiązania, ponieważ oni są tak, zanim się rozwiąże, o, żeby zacząć gadać poważnie, jak z dorosłym, żeby pokazywać inne metody podchodzenia do życia, widzenia siebie, świata czy coś, żeby w ogóle powiedzieć, na czym polega chrześcijaństwo, czy życie z Jezusem według nowego przymierza, a nie według przestrzegania przykazań. Żeby to wszystko zrobić, trzeba najpierw wywalić człowiekowi z głowy przekonanie, że jedynym rozwiązaniem na wszystko jest przykazanie, przepisy i zakaz. No. I gratuluję każdemu, komu się uda, bo ja próbuję i nie idzie zupełnie. No może to jest kwestia czasu, a może to jest po prostu nie do zrobienia. Tak czy inaczej, Bóg no, też dał to rozwiązanie i stało się super popularne. Więc każdy system religijny, czy judaizm, czy islam, czy katolicyzm, wszystkie się sprowadzają do właśnie przestrzegania przykazań jako metody radzenia sobie z problemem grzechu. Czyli, jeżeli czujesz, że chcesz komuś coś ukraść, to jest przykazanie, nie kradnij, koniec. Nie kradnij, już. Uciekaj od problemu, nie zastanawiaj się, dlaczego kradniesz, nie myśl, jak zarobić na przykład, żebyś nie musiał kraść. Nie, koniec myślenia. Nie ma myślenia, nie ma panowania nad tym, co ci się chce. Jest tylko zakaz, ucieczka. Ucieczka od myślenia, ucieczka od zmieniania się, ucieczka od wszystkich metod, które mogłyby być rozwiązaniem, w przykazanie. Przykazanie jest formą ucieczki, ale wydawałoby się, że jest skuteczne. Tylko że, i tutaj jest dalsza część historii biblijnej, okazało się, że przez całą historię Izraela później, przez stulecia, w których są opisywane, co się dalej działo, z ludźmi, którzy mieli te przykazania i mieli ich wypełniać, miało im być dobrze, jeżeli będą wypełniać, okazało się, że to jest też nie do wykonania. No, że teraz wszystko była taka, jest taka długa tradycja zwalania wszystkiego na Żydów. No tą jedną rzecz można, w sumie jest jakieś uzasadnienie, można zwalić na Żydów, że to im się nie udało, ale nam Polakom się uda. Czyli im się nie udało zachować przykazań Boga, ale z pomocą Matki Boskiej Polak zawsze przykazań przestrzega i jest zawsze święty. No chyba, że przyjdą na przykład Białorusini nad granicę, to wtedy zapominamy, że Jezus kazał kochać obcych, tylko trzeba ich wyszczelać, zagazować i obluzgać i won i wszystko wina Putina i tak dalej. Nie, to jest takie bardzo... No właśnie na tym polega ten problem z przestrzeganiem przykazań, że człowiek ma taką tendencję jakąś, żeby to albo obchodzić, albo ukrywać. Zawsze to idzie w hipokryzję. Faryzeusze byli takim przykładem ludzi, którym najbardziej się udało przestrzegać przykazań. No to ludzie, wydaje się, nie jest taka powszechna opinia, że faryzeusz to jest synonim obłudnika. I to jest prawda, ale faryzeusz przede wszystkim to jest synonim kogoś, kto fanatycznie przestrzegał przykazań. To była grupa, ugrupowanie, które było poświęcało całe swoje życie przestrzeganiu przykazań Boga i byciu dobrym. Więc oni pościli 3 razy na tydzień, czy tam raz na tydzień, nie pamiętam, ale pościli ciągle. Jałmużnę dawali regularnie, ofiary dawali, przestrzegali przykazań skrupulatnie. Uszczegóławiali te przykazania, które były w Biblii ogólne, żeby wiedzieć, ile kroków wolno w szabat przejść, bo Bóg powiedział, że nie podróżował w szabat, ale ja chcę być lepiej przestrzegać przykazań, w ten sposób będę dobry. Dla nich drogą do Boga było przestrzeganie przykazań. A obłuda była skutkiem tego przestrzegania przykazań. To jest bardzo smutna sprawa z faryzeuszami jest. No, smutny los. I ogólnie nie udało się, to nie była droga. I połowa teraz Nowego Testamentu listów, które mamy, przeszliśmy do Jezusa właśnie, płynnie, to co Jezus zrobił, no, dał kolejną metodę i ostateczną, jak sobie radzić z grzechem. Okazało się, że wszystkie metody, które Bóg zalecał, czy które były wypróbowane, okazały się nieskuteczne. Ludzie byli źli, zepsuci, pili za dużo, palili, okradali się nawzajem, i nic nie działało za bardzo, za dobrze. Czasem działa, ale raczej marnie. I ostatecznym rozwiązaniem problemu grzechu było to, że ktoś weźmie raz a porządnie, zapłaci za wszystko to, co robisz. Jezus wziął i umarł w sensie, co miało sens taki, że zapłacił karę za to wszystko. No. Karą za to wszystko, za grzech miała być śmierć i zupełnie dosłownie Jezus umarł, ale gdzieś tam w jakimś znaczeniu metafizycznym, etycznym czy jakimś innym umarł, no też, bo poniósł karę. No mniejsza z tym, poszczegóły to do innych odcinków albo w ogóle do Biblii przede wszystkim, tam jest wszystko opisane. A potem w listach apostoł Paweł, jedni apostołowie opisują, jakie jest znaczenie tego, co zrobił i tłumaczą różnicę. Tłumaczą cały czas, przez ten listy się przejawia tłumaczenie różnicy między Starym Przymierzem, które polega na przestrzeganiu przykazań i uciekaniu od grzechu, od problemu, w to, że po prostu bezmyślnie masz robić albo nie robić. To jest Stary Testament, a różnica między Starym Testamentem a Nowym jest kosmicznie duża. Ludzie sobie wyobrażają, że chrześcijaństwo to jest nakładka na judaizm. Nie, ale czasem sobie w ogóle wyobrażałem, że to jest w ogóle zerwało z judaizmem, nie? Że to w ogóle Bóg z Biblii to jest, no, wypiął się na Żydów, przestał w ogóle, zapomniał o wszystkim, co było do tej pory napisane i zrobił coś od początku. No ale ci, co wiedzą więcej, to wiedzą, że no, to jest ciąg dalszy, a nie coś zmienionego w coś całkiem kompletnie innego. Ale zmienił kompletnie tą nową rzecz, którą zmienił, to zmienił podejście i dał rozwiązanie problemu grzechu inne niż do tej pory. I tutaj jest największe nieporozumienie, nad którym strasznie ubolewam, że ludzie nie rozumieją chrześcijaństwa, bo nie rozumieją różnicy między Starym Przymierzem, starą metodą i nową metodą radzenia sobie z grzechem, bo one są w ogóle innymi metodami. Czyli bycie chrześcijaninem nie polega na przestrzeganiu tych przykazań, które Bóg dał i jeszcze następnej porcji. Nie? To w ogóle to jest to samo, dalej by było. A tu chodzi o to, że to jest co innego. Więc na czym polega ta nowa metoda? No w skrócie na tym polega, że zapłacono za problem grzechu i teraz już nie ma problemu grzechu. To już jest coś, jak ja to mówię, to ludzie dostają oburzenia świętego i wcale mi się nie dziwię, skoro całe życie dedykują temu, ludzie, którzy chcą być pobożni, święci, do kościoła chodzą, całe życie oddają się, jakby to jest tak bardzo zakorzenione i starali się całe życie być dobrzy przez przestrzeganie jakichś przykazań, zasad. Modlić się trzeba rano i trzeba tego nie robić, a to trzeba robić, trzeba czytać Biblię i tak dalej. To wszystko cały czas są jakieś zasady i uciekanie od prawdziwego źródła problemu w nas. Jeżeli chodzi o ten alkoholizm, to właśnie to jest postawa starotestamentowa i taka przykazaniowa, uciekanie od picia. Abstynencja to nie jest to, co proponuje nowe przymierze. Nowe przymierze polega na tym, że tak, po pierwsze, problem poczucia winy, kary, grzechu jest załatwiony raz za porządnie. Tak, to, czy to się komuś podoba, czy nie, czy to jest do zniesienia, czy nie do zniesienia, tak jest po prostu napisane w Biblii i to jest bardzo prosto napisane. Wystarczy przeczytać Nowy Testament i to bije po oczach, kiedy się już po prostu człowiek wie, co czyta, nie? Wie, czego szukać. Szukaj odpowiedzi na pytanie, co ma teraz robić człowiek, który jest chrześcijaninem, innego niż robił Żyd, który nie był chrześcijaninem. I zobaczysz, ma wierzyć w Jezusa, ale tak w praktyce co bardziej, no ma już przede wszystkim nie przejmować się karą za grzech, bo już jej nie ma. Robi to różnicę no, dużą. To jest w ogóle nie do przyjęcia dla ludzi mentalnie, że to jest właśnie dane raz za porządnie za darmo. Czyli nie trzeba już się spowiadać, bo już nie masz z czego. To znaczy nie ma potrzeby pokutować w sensie płacić za to, że coś zrobiłem i muszę za to odpokutować, czyli jakby, no nie wiem, zapłacić za winę. Jakby rozbić komuś szybę, ludzie rozumieją, że pokuta polega na tym, że rozbijesz komuś szybę i musisz za tą szybę zapłacić. I to jest ta pokuta, czyli nie wiem, jak symbolicznie ksiądz ci mówi przy spowiedzi, żebyś odmówił coś czy coś, to ty musisz to odmówić i to jest twoja ta praca, zapłata za to, co zrobiłeś. Przynajmniej tak to się jakoś mentalnie rozumuje. No, tymczasem według Biblii, gdyby czytać to dosłownie, to chrześcijanin, jak rozbije szybę, nic już nie ma do zapłacenia, nie ma żadnej pokuty i nie ma żadnej spowiedzi. Dlaczego? Bo Jezus zapłacił za tą szybę. I za wszystkie następne, które rozbijesz też. Więc oczywistym pytaniem następnym jest, czy więc mogę rozbijać wszystkie szyby, ile mi się tylko podoba i dalej będzie zapłacone? Odpowiedź jest naturalnie, że możesz. Tak, oczywiście. No, taka jest odpowiedź. No, to jest logika. Z tym, że dealem, częścią fundamentalną tego dealu jest to, że ty masz zapłacone, że zobowiązujesz się naśladować tego Jezusa, że On będzie twoim mistrzem. To, czy ty szczerze się z tego wywiązujesz, czy to była ściema, czy prawda, to ty wiesz i Bóg też wie, więc to jest dobry deal, bo nie da się go oszukać. No, nie możesz go okłamać, po prostu On wie i ty też. Dlatego deal jest prawdziwy, bezpieczny. Jeżeli rzeczywiście świadomie i no, na tyle, na ile potrafisz, nie oczywiście, ale decydujesz się, że teraz to będzie twój mistrz i ty go będziesz naśladował, tego Jezusa, no to wiesz, on nie chodził rozbijać szyby i nie miał ochoty ludzi okradać i nie był alkoholikiem. W związku z tym sam fakt, że ty patrzysz na niego jako na swój wzór, będzie ci stwarzać ci drogę, którą masz przed sobą. Tak jak mówiłem w innym odcinku, chrześcijaństwo to nie religia, chrześcijaństwo to droga. Tą drogę wyznacza naśladowanie twojego mistrza, więc wystarczy tylko zobaczyć, że on był kimś, kto pił wino, a nie był alkoholikiem. Jak? Dlaczego? O, i to jest sedno tego rozwiązania, które tutaj proponuje chrześcijaństwo. Zmiana od wewnątrz. To jest. Właśnie przez to zastanawianie się, jak on to zrobił, dlaczego wytrzymywał tyle ludzi, chociaż go zabili, dlaczego potrafił pić wino, a nie był alkoholikiem. I ogólnie upodabnianie się do niego prowadzi cię do rozwoju od środka. A nawet jeżeli nie samo to prowadzi do rozwoju, to pozwala, otwiera ciebie na działalność Boga, jakąś tam naturalną albo ponadnaturalną, ale z zewnątrz. No, tak to jest przedstawione przynajmniej w Biblii. I tak to w sumie też działa w praktyce. Więc jaka jest odpowiedź na pytanie i jaka jest ostateczna metoda radzenia sobie z grzechem? Nie jest to uciekanie od problemu, nie jest to uciekanie od grzechu, czyli co samo co przykazania, jest to panowanie nad grzechem, czyli powrót do tego, co Bóg mówił od początku. Masz nad tym panować, ale to jest też coś więcej daleko. Dużo więcej, bo to, co Bóg powiedział Ablowi, nie, Kainowi, co tam zanim zabił swojego brata, powiedział, że masz panować nad tym grzechem. Ale on nie był w stanie, nie wiedział jak. Był też w tym sam. Kain po prostu został polecony od Boga, słuchaj, ja ci tutaj daję dobrą radę, ty walcz z tym, że ci się chce teraz dać po mordzie bratu, bo to nie jest dobre uczucie, to jest coś złego w tobie, ciemna strona mocy. No i Kain został se z tym i co? Poradził se? Nie. Z jakich powodów? No nie wiem, wiesz co, ja myślę sobie z takich zupełnie banalnych, że jak bierzesz sobie 5-letnie dziecko i mówisz mu, żeby nie jadł loda za dużo, bo będzie gruby i będą go bolały zęby i będzie mu niedobrze, to on tego nie zrozumie, bo jest dzieckiem. Więc z tego powodu, jeżeli ktoś jest jeszcze dzieckiem, no to nie daje mu się już tego rozwiązania ostatecznego, tylko mu się daje to rozwiązanie, które może przyjąć. No. Dlatego myślę sobie, że nawet i dzisiaj, nawet dla chrześcijan, którzy mają już to swoje nowe rozwiązanie lepsze i skuteczne, czyli możliwość picia, a nie bycia alkoholikiem, to jest rozwiązanie, które dopiero się pojawia, kiedy już jesteś na jakimś stopniu dojrzałości, rozumienia tych rzeczy, albo dojrzałości może nawet nie tyle jakiejś intelektualnej, że musisz już coś wiedzieć, tylko tego, że jesteś w stanie już to zaakceptować. Że jesteś na tyle dojrzały, że potrafisz popatrzeć na siebie i powiedzieć sobie tak. Przykazanie i uciekanie przed chlaniem to nie jest rozwiązanie. To nie jest to, to jest ten najlepszy plan, jaki Bóg ma i nie jest to, jaki Bóg se życzył, żeby ludzie byli. Bóg chciał, żeby ludzie stawali się coraz lepsi, najlepszą wersją siebie. A bycie człowiekiem, który ucieka przed wszystkim, to nie jest najlepsza wersja ciebie. No, wiesz, jakby sobie spróbuj porównać to do na przykład, nie wiem, kraju. Nie? Wyobraź sobie taki naród, który jak tylko pojawia się wróg, bierze, spakuje wszystko i ucieka. Nie walczy, nie negocjuje, nie zastanawia się, o co chodzi, nie przygotowuje się na nic. No, po prostu problem, spieprzamy. Koniec, już. Pozabawię. No i to jest Stary Testament, to jest przestrzeganie przykazań i to jest uciekanie przed grzechem. No tak to wygląda. No nie jest to najlepsze, mówię, rozwiązanie. Więc ja proponuję nie teraz, żeby wszyscy na 3-4 zerwali z abstynencją, żeby mi tu nikt głupot nie powiedział, ponieważ wielu ludzi, jak mówię, jest niegotowych na to jeszcze. Ale chciałbym, żeby ludzie zaakceptowali, że jest zupełnie możliwe i realne pić wino i nie być alkoholikiem. Jest to dosyć oczywista myśl, ponieważ Jezus był kimś właśnie takim i pokazał na swoim przykładzie, że pił wino, bo musiał jako Żyd, w ilościach 4 szklanki na jedno święto, tyle się pije, wiem, bo byłem i piłem. Więc ubzdryngolić się, no musiał troszeczkę, ale mówię, dalej nie był alkoholikiem. Był na wesele, chodził. Co się tam robi? Pije się wino? No pije się, ale on nie pił. No a skąd ten pomysł, że miałby nie pić? Siedział tak, wszystkim rozdał wino i sam nie pił? I to jest dosyć, jak się by było, raz, że dziwaczne, drugie, że obraźliwe chyba raczej dla wszystkich. No dobra. Ale no, nie ma tutaj na czym serio dyskutować. To jest narzucanie swojego światopoglądu na Biblię na podstawie kompletnych domysłów, wbrew temu, co wiemy o tamtej kulturze, wbrew temu, co tam w ogóle jest napisane. Nonsens. Uważać, że Jezus był abstynentem albo że pił wino bezalkoholowe. Nie. I mówię, w ogóle to jest sprzeczne przede wszystkim z całym tym podejściem, bo właśnie Jezus miał, cały czas trafiał na zarzuty ludzi, którzy nie potrafili zrozumieć jego podejścia i traktowali go jako strasznego grzesznika. Tak jak dzisiaj mi na czacie gość napisał, że cały ten odwyk, już od razu na wstępie widać, że jestem strasznie grzeszny i że to jest złe i od szatana, nie? Prawdopodobnie dlatego, że gdzieś napisałem luźno, albo gdzieś powiedziałem, że dupa, albo że no, nie boję się grzechu, nie uciekam przed nim, tylko go traktuję jako, no bo to jest dla mnie rzecz już załatwiona. Więc ja już korzystam z tego nowego podejścia, piję sobie piwo i jakoś tak 20 lat piję to piwo i alkoholizmu nie wpadam, nie piję coraz więcej, nie piję więcej niż mam ochotę, nie jest tak, że jadę sobie na 2 tygodnie gdzieś, gdzie nie można pić piwa i mnie trzęsie, bo nie mogę wytrzymać, nie, w ogóle są dalej minimalne ilości i mówię, nie ma problemu, udaje się, zapanować nad rzeczami, które ludzie twierdzą, że się nie da. Że każdy, kto zaczyna pić, musi pić coraz więcej, musi skończyć jako alkoholik. Nie musi. Nawet nie wiem, czy to jest kwestia, że chrześcijanin ma tą jakieś ponadnaturalne siły od Boga, że może pić piwo i nie zaczyna za chwilę chlać whisky, a potem już bimbru, a potem już co tylko się da. Czy może to jest efekt podążania za Jezusem, nawet bez supernaturalnych jakichś interwencji Boga, że to jest ten efekt, że jest na tyle dojrzały, że wiem, żeby nie pić. Nie wiem, ja się też nad tym nie zastanawiam, to jakieś naturalnie wychodzi. Ale pytanie, dlaczego to by miało być niemożliwe, skoro jednak jest możliwe? No przecież są tacy ludzie. Myślę, że całkiem sporo jest takich ludzi, no ale no nie wiem, jest taki pogląd w każdym razie, że jedynym rozwiązaniem jest uciekać. Ten pogląd, jak mówię na początku, powiedziałem o tych kościołach, żeby może łatwiej było zrozumieć, skąd się bierze taki pogląd, dlaczego on jest taki silny, że jedynym rozwiązaniem jest być abstynentem, chodzić do kościoła, udawać, że się nie ma hormonów, uciekać przed, jak ci się chce, prawda, masz seksualne jakieś tego potrzeby, to udawać, że ich nie ma, walczyć z nimi, nonsens, tak jak, nie wiem, walczyć z głodem, albo nie wiem. Powinniśmy w ogóle być wdzięczni, że w kościołach nikomu nie przyszło do głowy, że sranie jest grzechem, bo śmierdzi, jest nieprzyjemne, w związku z tym zakaz srania, bo nie wiem, że to grzech. Po prostu to jest absurd, nie? Ale absurd, który ludzie łykają w sobie. Łatwo wpaść w tą manię szukania wszędzie grzechu i uciekania przed tym grzechem. Łatwo się dać zastraszyć też. I jak mówię, interes w tym mają kościoły. Ale nie tylko szefowie tych kościołów, że mają tutaj teraz w garści człowieka, bo mogą go raz pytać go, ile razy dzisiaj byłeś, prawda, tutaj zrobić sobie dobrze, nie? Albo ile tam piwa przeliczamy, ile na jednostek alkoholu pijesz na tydzień. O, jak za dużo, to już o, grzech, o, już źle, to już tam miej poczucie winy. To mają w tym oczywiście interes, ale tak naprawdę największa presja bierze się od samych uczestników tego systemu, więc tak naprawdę to inni ludzie w kościele wywierają tą presję na tobie, sugerując ci, że robisz coś źle, jeżeli nie uciekasz tak jak oni, dlatego że oni uciekają. Żeby nie wyszło na to, że ich metoda jest nieskuteczna i absurdalna, albo świadczy o tym, że są po prostu dziećmi na poziomie bardzo niezaawansowanym życia. Jedyne, co mogą, to uciekać. Żeby to wszystko się nie objawiło, jak przyjdzie ktoś, kto pokazuje, że da się inaczej, to muszą jechać na niego i na wszystkich nawzajem, żeby nikt nie dojrzał, nikt nie wyszedł z tej ich starotestamentowej metody przekazania i zakazy, no bo no by się okazało, że no to, do czego by to doszło. No właśnie, że takie częste argument, jakby to było, gdyby każdy pił ile chce. No nie wiem, fajnie by było według mnie. To by było cudownie, to jest to, do czego dążymy. Chrześcijanie, żeby wszyscy chrześcijanie nie byli abstynentami, tylko żeby pili na zdrowie, ciesząc się i dziękując Bogu przy tym piciem, rozweselali się, bo po to Bóg stworzył wino i już, żeby wiedzieli, kiedy przestać, nie mieli kaca na drugi dzień i wracali do życia i już, tyle, nic więcej, nic się nie dzieje. To, żeby było, to by było i to bym chciał, żeby było. No, jak mówię, trzeba z tym oczywiście ostrożnie, bo nie każdy jest, no, dojrzały gdzieś tam, w jakimś tam sensie, nie każdy rozumie, na czym wolność polega. O tej, to Biblia w ogóle, to nowe przymierze, to nowe podejście do radzenia sobie z grzechem, i gdzieś tam jest nazwane takie, tak symbolicznie, czy jak się mówi, takie, no określenie tak, jest prawo wolności. Dlaczego prawo? Dlatego, że to jest w kontraście do Starego Testamentu. Stary Testament opiera się na prawie, czyli zakaz, przepisy, nie wolno, ręka cię świerzbi, to uciekaj i tak dalej. No. No, to nie jest też takie złe. Przypomnę, bo kto mu się może przypomnieć, że Jezus tak powiedział przecież, że jeżeli cię oko kusi do grzechu, to jest wydup, a ręka cię kusi, to je mutni. To jest jakby wskazówka, że uciekaj przed grzechem. No owszem, dlatego ja mówię, to jest możliwa metoda, ale to nie jest ta najlepsza. To jest ta metoda dla ludzi, którzy jak ich ręka kusi do picia, to ją sobie obcinają, bo lepiej już to, niż poddać się grzechowi i żeby ten grzech w ogóle szalał tobą, żebyś był alkoholikiem, masturbatorem, złodziejem, mordercą i zdradzaczem żony. No to lepiej już se uciąć rękę, niż być kimś takim. Oczywiście, Jezus miał rację, ja go rozumiem. Ale to nie jest metoda najlepsza. Najlepszą metodą jest naśladowanie Jezusa, najlepszą metodą jest bycie takim jak On, bez presji, że musisz teraz o grzechu myśleć, bo kwestia grzechu jest wyrzucona, naśladowca Jezusa już nie ma tego problemu i nie powinien to, z tego stawiać już jako fundament. To jest zapłacona sprawa. Teraz dla chrześcijanina już nie ganianie za przykazaniami i grzechem jest ważne. Teraz dla chrześcijanina ta rzecz już poszła na bok i teraz ważne dla niego jest myślenie, jaki był Jezus, co by zrobił Jezus, jaki On jest, o co Mu chodzi, co do Ciebie mówi. Skupianie się jest jezusocentryzm. To jest metoda nowotestamentowa. Starotestamentowa metoda to jest grzechocentryzm lub przykazaniocentryzm. Jedna i druga rzecz, na jedno wychodzi. Wszystkie religie, jak mówię, opierają się zawsze na grzechocentryzmie albo przykazaniocentryzmie, a chrześcijaństwo to jest jezusocentryzm, osobocentryzm. Tą postawę Jezusa najbardziej charakteryzowała miłość, czyli ta postawa, no jaka jest miłość, to sobie możecie też przeczytać w Biblii. Podsumował to też apostoł Paweł właśnie fajnie. W 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian jest taki cały rozdział, kiedy mówi, szukajcie tego, szukajcie tamtego, ale ja wam pokażę metodę jeszcze doskonalszą, najdoskonalszą. I podsumował to, że miłość. Miłość nie zazdrości, miłość nie szuka tego, miłość jest ten. To miłość to jest właśnie to samo, co naśladowanie Jezusa. To jest ta metoda. No, jak ktoś woli to tak widzieć, że jeżeli będziesz szukał tej miłości, zrozumiesz ją, będziesz nią żył, będziesz ją miał, tą taką ogólną radość, sympatię do wszystkiego i do siebie też, i do życia, do radości, do Boga, do ludzi, do zwierzątek i do tych nawet kwiatuszków tutaj. Będziesz miał taką postawę, to problem będzie opanowany, sam się rozwiąże, nie będziesz chciał być alkoholikiem. Bo dlaczego byś miał? No, alkoholizm to już samo z siebie jest zawsze jakaś uciekanie przed czymś, albo no jakieś, no coś to jest nienaturalnego. Nie jest tak, że alkoholizm jest naturalnym dążeniem człowieka, z którym my musimy walczyć. Nie za bardzo. No. Seksualizm jest naturalnym dążeniem człowieka. I tutaj się dużo nie poradzi, się poradzi, no można nad tym panować, nie? Ale no w sensie, że to będzie i dobrze, że jest, bo to zdrowe. Ale alkoholizm, no nie za bardzo i to, żeby, no jak jesteś w jakimś fajnym miejscu, jest ci dobrze cały czas, to chcesz być przytomny, żeby czuć jak najwięcej, co się dzieje, a nie, żeby się otępić, żeby niczego nie czuć z najfajniejszego momentu życia. Każdy moment życia szczęśliwego człowieka jest najfajniejszym momentem życia i człowiek taki chce być trzeźwy po prostu. Nie kusi go, żeby, nie wiem, no, uciec od szczęścia. No w każdym razie ta doskonała metoda jest. I o to mi tutaj chodzi. Jeżeli, mówię, nie czujesz, że dajesz, że rozumiesz to, albo boisz się jeszcze, albo coś, no to ja wcale nie mówię, żebyś przestał teraz być abstynentem, ale pamiętaj, że jest coś lepszego i że jest to możliwe. Tylko tyle. Może to wystarczyć. Ale dla chrześcijan, to ja ich trochę bym tak po pysku czepnął, tak delikatnie, nie? Ale dla otrzeźwienia, taka otrzeźwiałka, no w sumie ten program się nazywa Odwyk z tego powodu, żeby otrzeźwieć, i zrozumieć, w co wierzą. Czemu, co to jest to chrześcijaństwo? Jak wiele narzędzi daje bycie chrześcijaninem, jak dużo wolności, mówię, tam jest prawo wolności napisane, że ta metoda Jezusa radzenia sobie z grzechem, to jest prawo wolności, czyli tak naprawdę wolność. Nie może być prawo wolności, albo prawo, albo jest wolność, albo jest zakaz, albo możesz. Więc to jest tak specjalnie powiedziane, żeby powiedzieć, że to jest ta metoda radzenia sobie z grzechem, która polega na wolności. Czyli, że na rób ty, co uważasz, ale jak ty myślisz. Nie, że pytanie, czy ile pić piw dziennie. Nie? Prawo testamentowe, Stary Testament powie zero, albo jedną, albo jakieś tam sobie ustawisz. Tak? A prawo wolności mówi, że ty zdecyduj. Pij, ile ty chcesz. I to zmusza cię do zastanowienia się, a ile ja chcę? No. I człowiek odruchowo zwykle wychowany, wiecie, w Polsce w kościele, zaraz jak sobie myślę, co ja chcę, próbuję znaleźć jakiś przepis gdzie indziej. Nie wiem, poszukam w internecie, ile zalecają eksperci, czyli znowu przepis. Mówię, niewolnik bardzo trudno, z wielkim trudem rozumie, na czym polega wolność. Odruch jego każe mu zawsze szukać następnego prawa, czy przepisu, czy pana. Jeżeli, no, wiele razy rozmawiam z ludźmi, którzy tu się cieszą, że odeszli z Kościoła katolickiego, bo tam im kazali to, i kazali klęczeć, i wstawać, i proszę wstać, i proszę siąść, czy coś tam. I słuchali księdza, a się z nim napowiadał głupot. No i tak mi o tym mówią. A później się okazuje, że oni zamiast słuchać księdza, znajdzie sobie pastora, który też im każe wstać i siadać i opowiada im różne rzeczy. I może mądrzejsze, ale dalej nie wyszli z koncepcji najważniejszej, czyli że dalej szukają sobie kogoś, kogo muszą słuchać. I to niewolnictwo, człowiek wychowany na tym, że musi znaleźć kogoś, kto mu powie, czy on chce pić, czy nie chce. Czy on dziś chce zjeść jogurt, czy kawę wypić. To ktoś mi musi powiedzieć. Ile, w jakich ilościach. To jest ta niewola, w której my się rodzimy wszyscy, no, jako już, no tak jest stworzony w sumie świat, już jako dzieci, nie? Że mamy rodziców, jesteśmy niewolnikami i dzieci, jako dzieci nie mamy nic do gadania. Musimy tą wolność nauczyć się jej, zrozumieć ją, kiedy rośniemy i buntować się w którymś tam momencie i raz ten bunt jest, przebiega dobrze, a raz jest bolesny, jak to w życiu, każdy ma swoje. Ale gdzieś musi człowiek nauczyć się tej wolności. Więc to niektórzy mówią, że niewolnik to już zawsze zostaje niewolnikiem. No to nie jest prawda. Gdyby tak było, to każdy z nas by musiał być zawsze niewolnikiem, bo rodzimy się jako de facto niewolnicy, jako dzieci małe. I mały człowieczek nie jest wolny. No może i się rodzi wolny, ale zaraz rodzice mu mówią, to zjedz, tego nie jedz, wypij, przyjdź, pozamiataj. I my odruchowo już jako tam pięciolatki czy coś, jesteśmy totalnie niewolnikami i już musimy dopiero zabrać sobie tą wolność. I to jest naturalny proces. Więc jeżeli to jest możliwe, żeby stać się wolnym dorosłym, dorosłość na tym polega, że teraz jesteś wolny, to tak samo i da się, myślę, i w kwestiach grzechu, i religii, i może pracy nawet. W pracy to samo jest, że człowiek jako podchodzi do pracodawcy jak chłop do pana, w Rzeczpospolitej, nie taki tego, że, to, że pan to tam może wszystko, a ty jesteś jego chłopem. Nie, i to z tego też się da wyjść, z wszystkiego da się wyjść. Ale trzeba wiedzieć, że jest inna metoda. To jest najważniejsza myśl, którą chcę tu powiedzieć i z którą chcę zostawić w sumie. Bo z tego, co mówię, nie wynika, że jakaś recepta znowu na postępowanie. I właśnie bardzo dobrze. Odwyk ma polegać, to co ja chcę tu zrobić, to ja chcę tylko pokazać, jak dużo masz drzwi dookoła siebie, przez które możesz przejść. Dużo więcej niż tylko albo zostanę alkoholikiem, albo zostanę abstynentem. Jak wielu ludzi próbuje taką wizję świata narzucić nam, wielu innych ludzi ma w tym konkretny interes, żeby tak było. Większość to robi zupełnie odruchowo, bojąc się, że świat im się skomplikuje za bardzo i że nie panując nad tym światem wpadną w jakieś już najgorsze gówno straszliwe, bo nie będą wiedzieć, jak żyć. No więc płynnie, po kolei, powolutku, spokojnie. Nie mówię, żeby od razu zacząć chlać, bo bycie abstynentem jest złe. Nie, jest okej, to jest jedna droga. A mówię tylko, że tak, jest więcej dróg. Zostać alkoholikiem, być abstynentem, może coś być raz we wtorek i alkoholikiem, w czwartek i abstynentem. Nie, to jest bez sensu w ogóle. Nie, ale jest inna droga i ta droga mnie interesuje. Tak naprawdę, no po co szukać rozwiązań jak najwięcej? Ważne jest, które jest najlepsze, najskuteczniejsze. Najlepsze, najskuteczniejsze jest to, co wymyślił Jezus, uważam tutaj. Czyli pić, ale nie być alkoholikiem. Jak do tego dojść? A, panie, trzeba się nauczyć. I żeby się nauczyć, dobrze jest mieć nauczyciela. I jakiego nauczyciela polecam? No nie siebie, tylko Jezusa, no i Biblię. Traktując to jako nauczyciela życia, Jezusa jako nauczyciela życia i Biblię jako instrukcję, z której się dowiadujemy więcej o tym, jaki ten Jezus był, czego on chce. I eksperymentując w ogóle we własnym, realnym, prawdziwym życiu. Potem, no bo to wiecie, sama wiedza teoretyczna nic nie daje bez praktyki. Więc ten sposób ja polecam i ten sposób odpowiedź na pytanie po jakimś czasie, jak to się robi, że człowiek pije i może tak pić całe życie, ale alkoholikiem nie zostaje. Że może, no nie wiem, gadać z dziewczynami, ale nie zdradza żony na przykład. O ja, to był problem, ja sobie przypomniałem, jesteś. Byłem w kościołach, gdzie ludzie dochodzili, rzeczywiście pastorzy czy inni, do paranoi w kwestii, że nie wolno z kobietami gadać. Ja znam jednego pastora ze Oświęcimia zresztą, co miał swój własny zakaz, abstynencja od kobiet, że nie podwoził kobiet samochodem, żeby nie być przypadkiem sam na sam w sytuacji. Co było do tego stopnia absurdalne, że mieszkała niedaleko kościoła, no w sumie tam parę kilometrów, jedna staruszka, którą on by mógł podwieźć, bo miał po drodze, ale nigdy jej nie podwoził, bo co by to było, gdyby z 80-letnią staruszką pastor się znalazł sam na sam w samochodzie, nie? Ona by się rzuciła na niego, on by, nie wiem, się rzucił na nią, nie wiem, jak on sobie to wyobrażał, ale te zasady doprowadzały do kompletnego absurdu i do po prostu czystego zła. Bo to Jezus kazał pomagać ludziom, a pastor ze strachu i ze swoich dziwnych przepisów, tych właśnie abstynencji, no, robił odruchowo coś złego. No. Dla niego to nie było złe, bo to był jakby wybór między złym a złym, że tutaj się mogę znaleźć sam na sam z kobietą i nie wiem, co to będzie. Nic nie będzie, nic się nie dzieje przeważnie ze staruszkami, jak się siedzi samemu w samochodzie, które nie są jakieś dziwne pod tym... Nie, po prostu sytuacja była strasznie... No ciężko to ogarnąć umysłem. No, umysł nie daje rady. Ale do tego prowadzi to właśnie dzielenie świata na uciekanie albo zostawanie supergrzesznikiem. Gdyby to była jedyna metoda. Dlatego ci, co mnie bluzgają, no to mi raczej jest ich żal. Są wredni w tym strasznie. Ewidentnie mają coś nie tak z głową, bo to ich zaraz bluzgi, nie? Ktoś przeczyta na stronie, wejdzie ci na stronę, bo posłucha cię przez 10 minut i już wie, że ty jesteś wysłannikiem szatana dosłownie i jedzie z jakimiś tekstami, jakby był prorokiem Eliaszem i już spuszcza gromy na ciebie. Tylko dlatego, bo nie boisz się tak jak on i uważasz, że podwożenie staruszek, podwoź se staruszki, gadaj se z dziewczynami czy coś, a on twierdzi, że ktoś powinien mówić, że nie, nie gadaj z kobietami, nie pij alkoholu. Jak tak mówi, to świadczy, że jesteś porządnym człowiekiem, pobożnym chrześcijaninem. Nie, ja mówię, że jak tak mówisz, to jesteś albo wyjątkowo niedojrzałym chrześcijaninem na poziomie bardzo, bardzo, bardzo prawie zerowym, albo w ogóle nie rozumiesz chrześcijaństwa i w ogóle nie jesteś nawet pobożnym człowiekiem, tylko już jesteś sfiksowanym maniakiem, który powinien się leczyć. Ale przeważnie to pierwsze. Po prostu jest człowiek bardzo, bardzo niedojrzały. I gdyby chociaż był jakiś otwarty na to, żeby rosnąć, ale nie, on się uparł na swojej niedojrzałości, uważa, że wszyscy powinni być tak dziećmi umysłowo jak i on. I to jest nieprzyjemne, że tak brzydko mówi o innych, którzy piją piwo. Chociaż nic nie robią. Nie może udowodnić, że nie wiem, wypiłeś piwo, jesteś alkoholikiem. No nie, no przepraszam, żebym ja był alkoholikiem, no to pokaż, że ja alkoholizuję. Coś tu, nie wiem, żony biję po pijaku, przepijam majątek, albo nie wiem, co tam się dzieje, leżę w rynsztoku. No nie, nie zdarzało się nigdy. Więc nie wiem, jak to ktoś chce pokazać, ale nie, kiedyś tak będzie na pewno. No to jaka jest odpowiedź standardowa, nie? Ja ile bym wam opowieści na ten temat mówił, co ludzie mi zarzucali, czy jak się bali jakichś niestworzonych, absurdalnych rzeczy. Przypomina to, mi się wierzyć nie chce, że to było naprawdę, ale mieli dobre intencje. Niektórzy byli to bardzo fajni, sympatyczni ludzie, ale po prostu nie potrafili inaczej widzieć, nie potrafili zrozumieć, że jest inna metoda radzenia sobie z grzechem, jak tylko totalna abstynencja, ucieczka, przykazania, zasady. A jednak to jest przecież sedno chrześcijaństwa, że nie ma zasad i nie trzeba uciekać. To jest chrześcijanin, człowiek wolny, który, nad którym grzech już nie panuje, to jest ten ideał, do którego powinniśmy dożyć. Taki był Jezus. Jezus sobie nie zabraniał, nie przejmował się, że w szabat je coś, nie przejmował się, ile kroków robi i też to chciał przekazać ludziom, jeżeli poczytacie sobie pod tym kątem, jak on rozmawiał z faryzeuszami, którzy mu tam zarzucali, że uzdrawia ludzi w szabat, że bierze i zrywa kłosy i je, a nie wolno zrywać w szabat. Nie, to co im odpowiadał? Chciał, żeby to zrozumieli, ale nie zrozumieli za bardzo. No, do tego stopnia, że chcieli go wręcz zabić, co się zresztą udało. I to było też na tym tle, że wnerwiał ich nieprawdopodobnie. Jak to czynią właśnie, zwykle właśnie tacy wolni ludzie, wnerwiają. Nie chcą wnerwiać, oni się chcą cieszyć, ale to jest strasznie irytujące dla ludzi, którzy siedzą sobie w tym swoim betonowym, że trzeba, nie wolno, albo alkoholik, albo abstynent. Denerwuje to. Jak są ci, których to nie denerwuje, oni się boją, nie? Za to. Boją, co się stanie. Są tacy, którzy są wredni, ci mówią, że jak pijesz piwo, nie chcesz być abstynentem, to jesteś już od razu alkoholikiem i szerzysz zło, jeszcze namawiasz ludzi do złego. To tacy agresywni są, to jest pierwsza grupa. Okropni, wstrętni ludzie, nie gadajcie nawet z nimi, aż im nie przejdzie może. I druga grupa, którzy mówią: boję się o ciebie, będę się modlić, żebyś nie został alkoholikiem. Nie ma potrzeby, ale jak chcesz. No to są milci ludzie i tych lubię trochę bardziej. To co troszkę, no cóż im zrobię, no co zrobię. No mam nadzieję, że im jakby przestaną się bać kiedyś, że zaufają też, że Bóg jednak ma moc nad piwem i ma moc i zdolności uczenia ludzi, jak to się robi, żeby sobie poradzić z tym grzechem, co w nas tam siedzi, te różne ciągoty, żeby być wrednym, albo być głupim, albo się gniewać, albo nie panować nad różnymi odruchami zwierzęcymi. No, siedzi w nas. A właśnie, pytanie, jak się z tym radzi? No i mówię. Tak jak w tym odcinku mówiłem. Dziękuję za słuchanie. To był odcinek Jak radzić sobie z grzechem. Mówiłem to ja, Martin Lechowicz. Rzuć co łaska, żeby odwyk kwitł i żebyśmy nowe robili rzeczy. Coraz więcej ludzi. Jak ci się podoba ta odmiana chrześcijaństwa, to nie jest żadna odmiana, to jest oryginał, ale jak ci się podoba, to raz, że no wpadaj co jakiś czas, wspieraj może, bo serio, no ile to samemu się zrobi. Poza tym mi się troszkę odechciewa, bo co jakiś czas mam takie wrażenie, że ja już gadam chyba do nikogo, bo już nikt tego nie chce słuchać. Ludzie zrobili, wymyślili po swojemu Boga, wymyślili po swojemu Biblię, wymyślili swój Kościół, i tak już daleko odeszli, że ich w ogóle nie interesuje, jaki jest Bóg, jak żyć, żeby być szczęśliwym. I w ogóle, czy są jakieś nawet metody ciekawsze na życie, niż tylko to, co już wszyscy robią. Więc myślę sobie, nikt tego nie chce słuchać. No. Więc dlatego napisz coś czasem albo mailami, że fajnie się tego słucha, jednak wiem, że to jest inne, ale to jest ciekawa inność, żebym ja wiedział. Albo mówię, wspieraj, rzuć tam 5 zł na stronie odwyk.com. I daj komuś może do posłuchania, albo nie musisz dawać linka, najlepiej powiedz swoimi słowami by było, ale jak ci się nie chce, albo nie umiesz tak mówić zwięźle czy co, no to daj już tego linka może. Mi nie zależy na linkach, nie zależy na popularności, nic, ale zależy mi, żeby te myśli gdzieś tam poszły do ludzi, żeby wpadło im do głowy, że można inaczej widzieć chrześcijaństwo, i tak jak w oryginale w Biblii było, że można inne widzieć rozwiązania problemu grzechu niż to, które, z którymi się wychowujemy w kościołach i w rodzinach. No, dobrze, to dziękuję bardzo, to cześć, to idę. Noga mi ścierpła. Uj, noga mi ścierpła.